Dobry wieczór Wam wszystkim. Witam bardzo, bardzo ciepło i serdecznie na dzisiejszym live z Iwoną Wierzbicką. Tym razem troszkę inny ten live. Bardziej skupimy się na emocjach, ale o diecie również na pewno Iwonka coś tam nam powie. Ja jestem ciekawa, czy w ogóle mnie widać. Tak się zastanawiam, bo jakoś mało nas tutaj. Ach, no bo tak, bo my dzisiaj przecież zaczynamy takim świtem bladym, czyli o 18 nadawać. Zazwyczaj to się jakoś zaczyna później. W każdym razie mam nadzieję, że Iwonka zaraz tutaj do mnie dołączy. Ja nie wiem, czy ja jestem na rzecz. Słuchajcie, możecie mi dać sygnał, bo dzisiaj coś się w ogóle dzieje z internetem i z... O dobra, Iwonka się pojawiła, czyli może... cierpliwa, jak zwykle. Powinnam trochę dać więcej czasu na rozkręcenie. Iwonko, zaakceptowałam Twoją prośbę, więc mam nadzieję, że niebawem tutaj do mnie dołączysz.
Hej!
Cześć! Tym razem z Polski.
Tak.
Żadnego morza, żadnego szumu, żadnego piasku.
Tylko krzyk dzieci za oknem.
Dzisiaj rozmawiamy o emocjach, o naszych emocjach. Słuchaj, czy na wiosnę coś się dzieje z emocjami takiego wyjątkowego? Czy to jest jakiś wyjątkowy czas? Teraz to w ogóle wchodzimy tam, Agnieszka Maciąg pisze, co tam wchodzimy w jakieś tunele, nie wiem, co tam się dzieje, zaćmienia, nowie, księżyca i w ogóle. Nie widzę w ogóle... Nie wiem, w ogóle dzisiaj jest, w ogóle dzisiaj zniknął mi w pewnym momencie Instagram. Już się zdenerwowałam, że będzie druga taka akcja, jak ostatnio, jak zniknął Facebook i Instagram i w ogóle wszyscy wpadli w totalną panikę.
Nie, no wszystko w porządku. Widać, słychać, jesteśmy, wszystko jest pięknie. Ty jesteś piękna, ja jestem piękna. Piękny dzień mamy za sobą, jutro kolejny piękny dzień przed nami.
Jak zacząć z pozytywną dawką takiej energii. No właśnie, w jaki sposób taka dobra energia wpływa na nasz system trawienny i na ten, jaki jemy. I nawet się mówi, że jak się je w dobrym towarzystwie, to w ogóle to jedzenie nie tylko, że lepiej smakuje, to w ogóle się lepiej przyjmuje. Albo, że jak ktoś jest zły, to nie powinien gotować, bo wtedy przekazuje tą złą energię. Nie wiem, ile w tym magii, ile w tym prawdy, ale pewnie się zaraz od ciebie dowiem. Słucham cię, kochana. Zacznij od dobra.
Ale wiesz co, zadałaś mi kilka pytań, ja się szybko zanotowałam, żebym nie zapomniała o żadnym z nich powiedzieć, bo to są wszystko bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. One są trochę takie z pogranicza czary-mary, aczkolwiek rzeczywiście większość z tych rzeczy jest, że tak powiem, udowodniona naukowo. Może zacznijmy od tego, bo pytałaś się o wiosnę i wydaje mi się, że wiosna może być takim momentem trudno łatwym. Trudnym dlatego, że u niektórych osób jest takie poczucie, że to się wszystko przeciąga, wiesz, ta zima była taka długa, tak dużo było takich pochmurnych dni i my już jesteśmy, że tak powiem, na skraju, nie? Czyli jesteśmy jakby na takim przedwiośniu, ale po długim okresie ciemności, więc nasza psychika jest mocno nadszarpnięta, bo jednak, wiesz, łącząc się z Tobą z Hiszpanii, wydaje mi się, że może mogłam to podkreślać też, że ja mam wrażenie, że w Hiszpanii ludzie są bardziej pozytywni, nawet psy są bardziej łagodne i jak się pies z psem spotyka, to szanse na to, że się pogryzą, są mniejsze niż na to, że się pogryzą w Polsce. I podobno behawioryści też to potwierdzają, co by sugerowało, że jednak światło słoneczne na wszystkich oddziałuje w taki sposób, że zmniejsza stany zapalne, podnosi nam poziom witaminy D, poprawia nam nastrój, wszystkiego nam się bardziej chce. I południowe narody są bardziej takie towarzyskie, uśmiechnięte, rozgadane, takie no fajne, takie fajne. A w Polsce mówi się, że my mamy takie, wiesz, taki dół i te słowo żółć, takie polskie z dużą ilością sici, źli polskich liter i że to jest taka przypadłość Polaków. Ja bym powiedziała, że to może być przypadłość po prostu braku słońca i może to. Natomiast no, mamy mnóstwo sposobów na to, żeby sobie to wszystko, ten nastrój sobie poprawiać. O tym jeszcze może porozmawiamy też później. Zapiszę sobie hasło nastrój poprawiać, żebym do tego ewentualnie wróciła. Ale chciałam przejść do tego tematu, o którym powiedziałaś, takiego fajnego energia. Energia związana z naszą pozytywnością, ale też z naszym nastawieniem podczas gotowania, spożywania posiłków, no to ma ogromne znaczenie, no szalenie ważne. Były takie badania robione, słuchaj, na roślinach, że jak ktoś robił krzywdę roślinie, ona była podłączona do encefalografu i okazało się, że ta krzywda była widoczna w urządzeniu. Ta roślina reagowała stresem na to, że myśmy ją krzywdzili. I później zrobiono coś takiego, że przestaliśmy krzywdzić tą roślinę, staliśmy z boku i myśleliśmy o tym, że krzywdzimy tą roślinę. I ta roślina tak samo reagowała. Czyli nasze myśli to jest pewnego rodzaju energia, która oddziałuje. A że my jesteśmy stworzeni z wody, pokarm, który spożywamy, to woda. Woda to przewodnictwo. I tu możemy znaleźć na przykład na YouTubie są przepiękne filmy, jak dźwięk, jak myśli oddziałują na strukturę wody. Był też taki, może jest, ja nie wiem, czy on żyje, czy nie, taki japoński fotograf, który fotografował wodę pod wpływem uczuć. I w zależności od tego, jakie były myśli, tak ta struktura wody się zmieniała. Dlatego mówi się, że jeżeli kobieta ma okres, to nie powinna gotować obiadu, bo tam się coś może wtedy zadziać. Jeżeli mamy zły nastrój, gotujemy ze złą intencją, no to to wszystko przechodzi do tego jedzenia. I teraz wyobraź sobie, jak bardzo emocje oddziałują również na nas samych, czyli to, że ty rano wstajesz i myślisz sobie, o Jezu, jaki beznadziejny dzień, jaka jestem zła, jaka jestem niezadowolona, wszystko jest bez sensu, wszystko jest do dupy, wszystko jest do bani, nic mi się nie udaje, jestem najgorsza na świecie. No to twoje myśli będą wpływać na całe ciało, bo ty również jesteś wodą i będą wpływać na każdą jedną osobę, którą spotkasz, tak? Tak, być może nie negatywnie, to wszystko zależy, ile energii pozytywnej ta osoba ma i czy to się, wiesz, na jakim poziomie to się zrównoważy, czy ty ją tą falą negatywną zalejesz, czy też nie. Dlatego te nasze emocje, one będą oddziaływały na nasz organizm na kilka sposobów. Poprzez to, że my myśląc w określony sposób możemy się stresować, a stres absolutnie oddziałuje na nas, to tutaj jest mnóstwo badań, które mówią, że my możemy mieć psychosomatyczne objawy z ciała wynikające z tego, jak my na temat różnych spraw myślimy, jaki mamy stosunek do życia. I może być tak, że pacjent zgłasza się do lekarza: Panie doktorze, boli mnie żołądek, przelewa mi się w jelitach. No tutaj lekarz szuka cudownego rozwiązania, a problemem jest stres. Gdybyśmy ten stres zmienili na bezstres, albo stres od czasu do czasu, bo tutaj najbardziej destruktywnie działa coś, co jest przewlekłe, tak jak przewlekłe stany zapalne, to prawdopodobnie wszystkie dolegliwości by ustąpiły. Stąd dzisiaj często jest tak, że jak pojawiamy się gdzieś w szpitalu któryś raz i lekarze nie potrafią znaleźć rozwiązania naszych problemów, to bardzo często sugerują, żebyśmy poszli do psychologa albo psychiatry, na co my nie mamy zgody, tak? Bo my nie chcemy jakby dopuścić możliwość taką, że my sobie to sami robimy, nie? Że wiesz, a nie, no to jest pewnie kwestia tego, że coś zjadłem, pewnie szkodliwość jedzenia, szkodliwość atmosfery i tak dalej, ale my sobie sami zanieczyszczamy. Dzisiaj widziałam przepiękne, znaczy krótkie to było, króciutka roleczka, gdzie się chłopak pyta, jak długo możemy radzić sobie z negatywnymi osobami, które są w naszym życiu, z negatywnymi członkami rodziny, a ta osoba odpowiedziała, no tak długo, jak trucizna cię nie zabije. Więc takie negatywności są trucizną dla naszego organizmu. I tak jak mówimy, że pokarm działa odżywczo, tak informacja również działa odżywczo na naszą duszę, na nasze serce, na stan naszego ducha. To jest niezwykle istotne. I myślę, że wiele osób, którym udało się wyjechać w ostatnim czasie na wakacje, a które mają różnego rodzaju problemy zdrowotne, podczas wakacji odczuły, że po pierwsze mogą jeść więcej, że mogą jeść takie rzeczy może niedozwolone, takie rzeczy, które do tej pory im szkodziły. Może się okazać, że nawet pizza im nie szkodzi. Nagle się okazuje, że zapomniały o wszystkich problemach. Nagle się okazuje, że już nie ma potrzeby nawet, żeby skomentować ten negatywny komentarz, który jest pod naszym postem, no bo nic nas to nie obchodzi, bo jesteśmy w cudownym nastroju. No i tutaj wiesz, no, to tak jak powiedziałam, że po pierwsze te nasze emocje, te nasze uczucia, te nasze myśli, one generują nam stres. A po drugie, no każda myśl jest pewnego rodzaju wibracją, energią i ta energia oddziałuje na wodę, więc oddziałuje na strukturę naszego ciała. Mówi się, jak teściowa w złym nastroju, to ci zaszkodzi, nie? Może jak cię teściowa, wiesz, denerwuje, a ty teściową, to zawsze ci ten obiad u niej zaszkodzi. Myślisz, że ona cię podtruwa, ale to tak naprawdę to tylko ta energia, nie? Którą ona przekazuje do tej zupy, no bo skoro faktycznie myśli oddziałują, był też taki fantastyczny eksperyment z ryżem, słyszałaś o nim? Trzy miseczki z ryżem. Do jednego się mówiło kocham cię, do drugiego nienawidzę, a trzeci był całkowicie olany. I zepsuł się najbardziej ten, paradoksalnie, który był olany, do którego się nic nie mówiło, nie? Więc już nawet się mówi, że lepsza jakakolwiek interakcja niż żadna. Bo najgorzej, jak po prostu jesteś niezauważona, taka, wiesz, no nic się nie zadziewa. Natomiast no, tu bym raczej polemizowała, no bo jednak w życiu czasami wolimy spokój, bycie niezauważonym, niż to, że przychodzi ktoś i cały czas do nas z czymś takim negatywnym.
Ale ja myślę, że my możemy chyba zejść z tego poziomu energetycznego niezwykle ciekawego, który mówisz, na taki poziom hormonalny i który, kiedy my się stresujemy, to nasz organizm wytwarza mnóstwo hormonów stresu, cały koktajl, który wpływa na pracę wszystkich naszych narządów, żołądka, trzustki, serca, no generalnie po prostu leci nam po całości, więc ja przypuszczam, że to również ma taki związek, nie tylko energetyczny, ale taki no bardziej medyczno-hormonalny, bym powiedziała.
Tak, tak, i to nawet bardzo, bo wiesz, w momencie, kiedy my jesteśmy w jakimś stresie, to co powiedziałam, że myśli stresują, bo mówi się, że sytuację możemy postrzegać dwojako, pozytywnie lub negatywnie, albo całkowicie obojętnie na przykład, ale przykład. Pojechał ktoś do Afryki, wraca z tej Afryki, pojechał tam w celach biznesowych, bo chcieli produkować buty. No i wraca jedna osoba, mówi, słuchaj, nikt nie ma butów, jest ogromny potencjał, będziemy produkować buty. A druga osoba wraca, mówi, słuchaj, nikt tam nie chodzi w butach, nie ma po co butów produkować. Nie, więc dwie osoby, zupełnie inne podejście, więc to nasze myśli jakby decydują o tym, jak my daną sytuację postrzegamy, czy pozytywnie, czy negatywnie. I na to oczywiście, no tutaj jest mnóstwo kwestii, które oddziałują, ale chciałabym na razie przejść do tego, co zapytałaś. I teraz, jeżeli my jesteśmy taką osobą, która we wszystkim widzi negatywy, wszystkim się stresuje, to zresztą też widzę, no jak pokazuje niebo, to część osób powie, cudowne niebo, a część osób powie, Boże, co za chemitrailsy, no popatrz, jak nas trują, nie? I już zamiast cieszyć się tym niebem, to ty się już stresujesz, jak bardzo cię to niebo zatruwa. I w momencie, kiedy ty funkcjonujesz w takim stresie, to w twoim organizmie zaczyna się wydzierać kortyzol, adrenalina, noradrenalina, dopamina, bo wiesz, zobaczyłaś te chemitrailsy na przykład i myślisz, o Jezu, się tak wzburzyłaś, nie? Zobaczyłaś ten negatywny komentarz, o Jezu, się wzburzyłaś. Zobaczyłaś powiadomienie, o Jezu, się wzburzyłaś. I teraz samo to takie wzburzenie, podniecenie, to jest dopamina, później dalej za tym jeszcze mogą iść kolejne rzeczy. No i dopamina to jest taki stan pobudzenia, czyli ty jesteś taka cały czas w takim, wiesz, pobudzeniu, co oznacza, że twój organizm jest w stanie gotowości, on jest przygotowany do walki. Nawet się na walkę nie wybierasz, ale twój organizm myśli, że ty się wybierasz. Kiedyś były też takie ciekawe badania, zrobione na moście, który wisiał nad przepaścią. Dwoje ludzi się na tym moście spotykało i wiadomo, że na tym moście było takie, jak wysoko. Każdy odczuwał delikatny taki, wiesz, przyspieszone bicie serca. I wiesz, co się okazało? Że ludzie, którzy się na tym moście spotykali, częściej się uważali za bardziej atrakcyjnych względem siebie, dlatego, że ich serca mocniej biły. A dla organizmu mocniej bijące serce to jest taki stan wzburzenia, zakochania, tak? Więc oni mieli poczucie, że są dla siebie bardziej atrakcyjni niż ludzie, którzy gdzieś tam się spotykali poza mostem w takich spokojnych warunkach. Więc teraz, jeżeli ty funkcjonujesz w takim och, 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 to twój organizm myśli, że po pierwsze ucieka, po drugie przygotowuje się do walki, po trzecie bardzo szybko będzie musiał się pozbierać. To jest ewolucyjne, tak jak kiedyś, no, byliśmy elementem łańcucha pokarmowego, gonił nas tygrys, gonił nas lew, przychodziło jakieś niebezpieczeństwo, musieliśmy w mgnieniu oka się pozbierać i uciec. To była ta adrenalina, dopamina, kortyzol. One miały sprawić, że my w mgnieniu oka dostawaliśmy nadprzyrodzonych sił, ale bardzo szybko angażowaliśmy też zapasowy glikogen zmagazynowany w organizmie do tego, żeby podjąć ucieczkę, żeby mięśnie dostały natychmiast pokarm. Więc jeżeli my przewlekle w czymś takim funkcjonujemy, to o ile kortyzol sam nie jest zły w sobie, o tyle przewlekle wydzielający się zaczyna nam konkurować. On konkuruje z innymi hormonami w organizmie. Mówi się, że pierwsze uciekasz i się chronisz, drugie dopiero możesz kopulować, uprawiać seks i się rozmnażać, tak? Więc jeżeli ty żyjesz cały czas w stanie pobudzenia, to cały czas jesteś nastawiona na walkę, tam w ogóle nie ma relaksu, tam nie ma takiego spokoju, więc w stresie organizm nie trawi dobrze. No jak może trawić? Jak musisz uciekać? Tam nie ma czasu na to, żeby sobie przetrawiać to, co zostało zjedzone. W stresie organizm nie będzie prawidłowo wytwarzał hormonów płciowych, bo w stresie to ty masz uciekać. Więc stres to jest taka gotowość organizmu. On jest cały czas w takim stanie pobudzenia. I teraz część osób będzie doświadczała problemów trawiennych, w ogóle nie będzie trawić, no bo jak tu trawić, jak cała krew i cała uwaga ma iść do mięśni, które mają bardzo szybko zostać zmobilizowane do tego, żeby uciekać, tak? Mózg jest nastawiony też na uwagę i no te funkcje poboczne zostały wyłączone. Trawienie, perystaltyka jelit, no to wszystko nie działa tak jak trzeba. Stąd też życie w takich przewlekłym stresie, w takich emocjach, w takim rozgoryczeniu, żalu, smutku, to wszystko powoduje, że po pierwsze nie trawimy dobrze, przelewa nam się w jelitach, możemy doświadczać stanów zapalnych ze strony przewodu pokarmowego, bardzo często dochodzi do zaburzeń wydzielania enzymów trawiennych, czyli to, co normalnie byśmy strawili, przestajemy we właściwy sposób trawić i wtedy idziemy do lekarza i mówimy, panie doktorze, ciężko mi, gniecie mnie, wzdęcia mam, no bo jak ci się nie wydzieliły odpowiednie soki trawienne, no bo twój organizm był nastawiony na ucieczkę, a nie trawienie, tak, a my jeszcze w stresie co robimy? Jemy. Normalnie kiedyś człowiek w stresie to uciekał, a nie myślał o tym, żeby se schrupać coś z szafeczki, wiesz, z takimi smakołykami, tam takie na czarną godzinę, tak? W ogóle nie było czegoś takiego, rozumiesz, że dla organizmu kiedyś stres to było uciekaj, po prostu uciekaj, mobilizuj siły i uciekaj. A my dzisiaj mamy taki stres i zamiast uciekać, tryp, 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 tryp do szafeczki, czekoladka, cukiereczek, no więc to się nie będzie dobrze trafiło, tak? Więc duża część naszych problemów faktycznie z przewodem pokarmowym może wynikać z życia w przewlekłym stresie. Ponadto tutaj widzę też ciekawy komentarz. Ja cię przepraszam, Dorotko, ja cię w ogóle do głosu nie dopuszczam. Ciekawy komentarz odnośnie kortyzolu, bo kortyzol może powodować problemy natury hormonalnej docelowo, tak? Czyli po pierwsze to, że on zaburzy naszą gospodarkę hormonalną. Wiele kobiet, mężczyzn będzie miał problem z rozmnażaniem, z płodnością, ze wzwodem, z libido i tak dalej, no bo kortyzol to ucieczka. Mówimy oczywiście o przewlekłym, nie mówimy o jednorazowym, że ty poszłaś morsować na siłownię, że się zdenerwowałaś. Jednorazowy on jest dla nas ozdrowieńczy, bo mobilizuje organizm. Mówimy o przewlekłym i taki kortyzol w dłuższej perspektywie prowadzi do takiej otyłości, która ona jakoś jest nazywana, nie pamiętam teraz, jak się to nazywa, ale to jest taki...
Mówi się brzuch kortyzolowy.
Tak, ale wiesz, mówi się też o karku takim księgowym, wiesz, taka narośl na karku, takie dość duże ręce, to jest takie charakterystyczne, właśnie taki objaw tego kortyzolu, że my najczęściej tyjemy w takich miejscach właśnie jak brzuch, jak ręce, czasami dysproporcjonalnie na przykład, że tyją nam nogi, a cała reszta nie, czyli taka, wiesz, pojawia się problemy takie, chyba lipodermia to się nazywa, takie, że nadmiernie się odkłada tkanka tłuszczowa w niektórych częściach, o, wdowi garb, właśnie, wdowi garb. To jest takie charakterystyczne kortyzolowe, często twarz w pełni, taka, wiesz, tutaj nalana, to jest takie ewidentne, stresowe i to też widać czasami u osób, które mają okresowo stres. U księgowych, które mają około 20, u nauczycieli, którzy mają, wiesz, takie zakończenie roku, posiadówki, rady, jakieś egzaminy i muszą tak dużo siedzieć tam i nie mogą wyjść, no bo nie wolno. I wtedy bardzo często pojawia się przybieranie masy ciała, pomimo że nie jedzą więcej.
Chciałam zapytać, bo bardzo często się pojawia, czy bardzo często pojawia się w każdym razie taka sytuacja, że przy takim silnym stresie dochodzi do biegunki. Dlaczego mi się oczyszcza właśnie, żeby móc szybciej biec?
Tak, właśnie chciałam to też powiedzieć, że jeszcze jednym objawem jest często biegunka. Biegunka to jest, wiesz, też takie chyba, to też musi być ewolucyjne. No oczyszczenie jelit, nie wiem, czy koniecznie, żeby szybko biec, no ale jelita to jest pewnego rodzaju ociężałość, no bo jelita to jest trawienie. Jak masz pusto w jelitach, to jesteś taka, no to jesteś pusta. No. Jesteś pusta, twój organizm nie zajmuje się przerabianiem tego, co jest w jelitach. No, to, co jest w jelitach, ono nie powinno tam długo być, bo to jest stan zapalny dla organizmu. Organizm sobie z tych rzeczy, które są w jelitach, wtórnie wchłania jeszcze wodę, metabolity i tak dalej. No i w stresie pewnie różne rzeczy zachodzą. Po pierwsze, że chcemy się oczyścić, też tak często kobiety naturalnie tuż przed porodem się oczyszczają i mają biegunkę. Często kobiety w okresie, jak dostają miesiączkę, to też mają takie przeczyszczenia niektóre. Często jak się stresujemy, to mamy takie przeczyszczenia, ale też paradoksalnie czasami mamy zaparcia, więc to różnie może działać, bo tutaj też może włączać się psychosomatyka, ale najczęściej jednak przeczyszczenie, czy organizm próbuje się tego pozbyć, bo to jest stresowe i jakby nieekonomiczne utrzymanie całej zawartości jelit. Ty masz zmobilizować siły do tego, żeby uciekać, a nie żeby część energii szła w jelita, żeby trawić, wchłaniać i tak dalej. No i teraz jak my żyjemy w przewlekłym stresie i regularnie mamy właśnie biegunki, to jeszcze do tego wszystkiego dochodzi to, że my nie wchłaniamy składników odżywczych. I dość często dzisiaj mamy taką sytuację, że ktoś jest otyły, a jednocześnie niedożywiony. Niedożywiony, bo ta perystaltyka jest zbyt szybka. I tutaj też często pacjentów pytam się, jak często się wypróżniasz. No tak normalnie, 5 razy dziennie. No to nie jest normalnie, że 5 razy dziennie chodzisz do toalety i toaleta, i to ten stolec jest taki dość luźny, może nie jakaś tam super biegunka. To nie jest takie pędzące, że zwieracze ciężko utrzymać, ale jednak dość luźny stolec. No to będzie oznaczało, że ten pasaż jelitowy jest zbyt szybki, a organizm nie będzie miał szansy na wyciągnięcie wszystkich składników odżywczych. W normalnych warunkach, jak popatrzymy sobie na zwierzęta w naturze, w szczególności zwierzęta, które jedzą dość treściwie, to już o tym sobie też rozmawialiśmy kiedyś, że my to tak bardziej powinniśmy jeść treściwie, no mięso, ryby, jaja. Oczywiście warzywa, jak ktoś tam lubi, toleruje, zboża też, natomiast my nie mamy układu pokarmowego typowego dla krowy, czyli my nie jesteśmy takim przeżywaczem, że ciągle coś tam powinniśmy przeżuwać. Więc nam jest bliżej do tego, żebyśmy się najedli i odpoczęli. Zresztą mamy też takie mechanizmy odkładania tkanki tłuszczowej na później i umiejętność ciągnięcia zapasów z tkanki tłuszczowej w czasach, że tak powiem, kruchych, które u nas zwykle nie następują, bo jednak ciągle tam do tego magazynu sobie odkładamy. Więc jeżeli mamy taką umiejętność, poczekaj, bo straciłam wątek, co chciałam powiedzieć.
Składników odżywczych z jelita i że jak jest biegunka, to one się nie wchłaniają, tak, i tak dalej.
To nie wiem, do czego tam zmierzałam. Chodziło o to w każdym razie, że my mamy zdolność do odkładania i zdolność do korzystania. I teraz, żeby to się wszystko na spokoju odłożyło, to my potrzebujemy fazy spokoju. Czyli tak jak robią to karniwory, czyli zwierzęta mięsożerne, co one robią po zjedzeniu? Leżą. Normalnie każdy po zjedzeniu powinien położyć się, odpocząć, żeby to się na spokoju wchłonęło. A my najczęściej pędzimy, nie? No oczywiście są osoby, które sobie tam odpoczną, ale nasz układ nerwowy pędzi, o tym mówię, że my mamy stale podwyższony poziom kortyzolu. Co z tego, że ty leżysz, jak twój układ nerwowy pędzi? Więc tam nie ma dobrej fazy odkładania i ciągnięcia, bo ty jesteś cały czas w pobudzeniu.
No jeszcze byś może coś powiedziała o mikrobiomie, bo mi się wydaje, że stres to po prostu z tego, co pamiętam, to chyba stres najbardziej niszczy mikrobiom, oprócz tam alkoholu, papierosów i tak dalej, no to stres nam trzepie po mikrobiomie, a jak mikrobiom mamy zepsuty, no to całe trawienie jest zaburzone, tak?
No jak mamy mikrobiom zepsuty, no to różne rzeczy mogą się zadziać w naszym organizmie, włącznie ze stanami zapalnymi, bo mówi się, że stan zapalny w ciele może brać się z jeli, czyli jeżeli mamy zaburzenia jakiejś mikrobioty, to stan zapalny może przekładać się na całe ciało. To nie jest jedyny powód naszego stanu zapalnego, bo tych powodów może być więcej. Niemniej jednak coraz częściej już też lekarze podejmują ten temat, że od stanu jelit zależy również nasza psychika, nasz dobrostan, nasze wchłanianie. Jest zależność między jelitami a głową, między barierą jelitową a barierą mózgową, więc tu jest mnóstwo zależności i od jelit naprawdę bardzo dużo zależy. Też weźmy pod uwagę, że to nie jest jeden czynnik w naszym organizmie, ale można powiedzieć, że kluczowy bez niego, wszystko inne jak działa, to jak w jelitach nie masz spokojnie, jest dobrze, to będzie kiepsko dla całego organizmu. I są takie ciekawe. Ciekawe badania znowu przytoczę na prosiętach z kolei, które pokazały, że odsadzenie prosiąt zbyt wcześnie od matki powoduje skracanie i zanikanie kosmyków jelitowych, ale również zmianę struktury kosmyków jelitowych już w ciągu 24 godzin od tej sytuacji, co oznacza, że jeżeli my doświadczamy stresu, jeżeli nie mamy się do kogo przytulić, jeżeli nie chcemy się przytulać albo nie przytulamy naszego dziecka, to u tego dziecka również może dochodzić do takich zmian. Czyli my jesteśmy takimi istotami raczej stadnymi, przytulającymi się, takimi lubiącymi być w kontakcie z innymi, a jeżeli nie ma nas kto przytulać, to możemy zrobić to i przytulić się same. I nawet jeżeli się nie dotykamy, nie przytulamy, aczkolwiek jest dużo technik, w których się mówi, że trzeba się samemu dotykać. Automasaż, opłukiwanie ciała, jest taka metoda opłukiwania, przytulania. Chodźmy, mówmy do siebie miło, tak? Bo jeżeli mówisz do siebie miło, to chociaż otulasz się i przytulasz słowami, które są wypowiadane. To jest bardzo ważne, no bo tak jak powiedziałam, tam w ciągu 24 godzin zauważono zmiany w strukturze kosmyków jelitowych. To w tej sytuacji to ci nawet probiotyki nie pomogą, bo nam się ludziom wydaje, że my to, co zepsuliśmy, możemy sobie naprawić poprzez picie suplementów, łykanie suplementów i tak dalej. No nie zastąpisz słońca witaminą D3, nie zastąpisz snu melatoniną i nie zastąpisz miłego życia poprzez suplementację probiotykami. To wszystko wspiera, ale to nie jest coś, co nam zastąpi. Dlatego tutaj mówię tak, my o swoje zdrowie dbamy każdego dnia, codziennie pracujemy łyżką, nożem, widelcem i również wyborami naszymi życiowymi, wyborami dotyczącymi stylu życia, wyborami dotyczącymi tego, czym karmimy nasz mózg? I ja to nazywam dietą niskoinformacyjną, czyli dobrze jest się wyłączyć od tak toksycznych informacji, jakie płyną, bo nam się tylko wydaje, że my jednym uchem słuchamy, drugim wypuszczamy, ale to bardzo negatywnie oddziałuje. I teraz taki stres, którego my doświadczamy, nie tylko uszkadza mikrobiotę jelitową, co ma znaczenie, ale również uszkadza kosmyki jelitowe. Czyli ty nawet jeżeli łykniesz sobie probiotyk, to kosmyk jelitowy jest odpowiedzialny za wchłanianie. Tam będzie mikrobiom się zgadzał, ale samo wchłanianie będzie zaburzone, tak? I zobacz, no mogą ci się wydzielać odpowiednio enzymy. Możesz mieć dobry całkiem mikrobiom, a tak naprawdę nie wiadomo dlaczego. Na przykład nie możesz przytyć, bo są takie osoby. Nie możesz wyleczyć się z chorób. Wiemy, że też są takie osoby, tak? I teraz, no to, że się nie możesz z chorób wyleczyć, no to może być związane też i z emocjami, z nieprzepracowanymi rzeczami, ale też znowu dlatego, że te emocje wpływają na strukturę kosmyków jelitowych, które są odpowiedzialne za wchłanianie składników odżywczych. I co z tego nawet, że ty łykasz sobie suplementy? Jak one się nie wchłonią, jeżeli twoje kosmyki jelitowe są uszkodzone i mają niewłaściwą strukturę?
No, to teraz mnie nastraszyłaś. Co z tymi kosmkami? Możemy jakoś je naprawić?
No wiesz, no potrzeba czasu, nie? Jakby wszystko wymaga czasu, żeby odbudować w naszym organizmie. My musimy wziąć pod uwagę, że my jesteśmy całością i my zwykliśmy szukać prostych rozwiązań, czyli jak coś się zepsuło, jestem na przykład otyłą osobą, no to zastosuję dietę szczupłą osobą. Ale dzisiaj wiemy, że to nie działa. To człowiek jest skomplikowaną maszyną. To nie są tylko kalorie. To też nie działa w taki sposób, że łykniemy sobie suplementy czy cokolwiek, no probiotyki i już będziemy zdrowi. Pamiętaj, że to jest codzienne podejmowanie decyzji. wstaję, wyprowadzam się na spacer, chodzę boso, przytulam się, idę na masaż, zapewniam sobie trochę wolnego, zastanawiam się, co o sobie myślę. Jak ktoś nie potrafi dobrze myśleć, to może czas udać się do psychologa. Bo wiesz, no często jest tak, że ktoś tutaj nas pyta, no to jak ja mam to zrobić? Ja mam takie problemy życiowe i tak dalej. No, mnie to się wydaje oczywiste. Od tego są specjaliści, idź do psychologa. Natomiast jeżeli chodzi o kosmyk jelitowy, jak je odbudować, no to. No, to no, sposobem odżywiania też, stylem życia. Jeżeli to, co powiedziałam, że kosmyk jelitowe będą niszczone, choćby przez to, że odczuwamy smutek, przez to, że odczuwamy rozłąkę, przez to, że odczuwamy samotność, przez to, że nikt nas nie dotyka w niektórych krajach, myślę, że w Polsce też jest coś takiego, że jest trochę większa świadomość, że chodzi się na masaże. Nie ze względu na to, że ty się chcesz zrelaksować, tylko ze względu na to, że twoje ciało potrzebuje dotyku. I ty idziesz na taki masaż po to, żeby cię po prostu ktoś dotknął. Są też takie zajęcia z przytulania się, zobacz, są takie kręgi kobiece, gdzie kobiety się wypłakują, przytulają, pieszczą. Wiesz, tak poprzez to, że są razem, tak? I teraz. No musiałabym skłamać, gdybym powiedziała, że tylko i wyłącznie dieta ci odbuduje kosmki. No jak ci ma odbudować? Jak tym prosiętom nic nie pomogło, bo zostało odsadzone od matki, tak? Więc możemy łykać sobie probiotyki, możemy łykać suplementy, które wspierają kosmyk jelitowy, jak na przykład aminokwasy glicyna, prolina, lizyna, czy na przykład buliony kolagenowe, rosoły. To są takie rzeczy, które fajnie wspierają jelita. Ale one nam przytulenia nie zastąpią, więc pamiętajmy o tym, że to również jest bardzo ważne i może warto by było raz w tygodniu na przykład pójść na masaż, choćby z tego powodu, żeby zadbać o jelita, paradoksalnie, nie? No i to, co super działa na jelita, to jest chodzenie do lasu. Dlaczego? Bo w lesie z gleby, to co wszystko nam paruje, unoszą się bakterie glebowe, które my wdychając zasilamy naszą mikrobiotę jelitową.
Słuchajcie, ja byłam właśnie, wróciłam wczoraj z takiego 3-dniowego, 4-dniowego odosobnienia właściwie medytacyjnego i myśmy tam medytowali. Ja do końca nie wiedziałam, na co ja jadę. Może jakby wiedziała z Michałem Niewęgłowskim, to bym się tak 2 razy zastanowiła. Okazało się, że my tam przez 3 dni nie mogliśmy w ogóle mówić. Musieliśmy oddać telefony, w ogóle miała być totalnie zachowana cisza, było 45 osób. No i słuchajcie, siedzieliśmy w tej ciszy, wszyscy tam przeżywali jakieś swoje, i medytowaliśmy tam od 6 rano do 21 wieczorem, oczywiście z przerwami na posiłki, pyszne wegańskie jedzenie. Ale nie, ale zdążam do tego, że w końcu się skończyła ta cisza. I słuchajcie, to, co się zadziało między tymi ludźmi, to było coś dla mnie tak nieprawdopodobne, my się rzuciliśmy na siebie. Nie dość, że gadaliśmy ze sobą w ogóle wszyscy, bo tylko się patrzyliśmy na siebie wcześniej, nie bardzo się można było patrzeć na innych, żeby nie przerywać tamtego procesu kontemplacji. W każdym razie to przytulanie, wszyscy się do siebie przytulaliśmy, po
Tak.
prostu no, tak strasznie nam tego brakowało. Słuchajcie, to były tylko 3 dni w ogóle, więc to, co mówisz, jest niesłychanie istotne.
Tutaj widzę, że Andruszek 76 pisze, że w Japonii jest taki zawód przytulacz i można w przerwie w pracy iść do takiej przytulaczki i się odprężyć. No i właśnie cudownie, bo w Japonii tam jest mega takie nastawienie na pracę i tam jest w ogóle taki syndrom, nie pamiętam jak on się nazywa, że ludzie umierają nagle z powodu przepracowania stresu, samotności. Czyli ludzie umierają po prostu tak, bez żadnego powodu i to już się działo dawno, dawno temu, tak jakby nie można zwalać na te wydarzenia ostatnich lat. A pytanie odnośnie masaży jakikolwiek, bo każdy dotyk jest leczniczy.
A masaż brzucha, samemu sobie możemy też jelita pomasować, to też jakieś jest tam skuteczne. Zanikasz mi i nie wiem, czy to mój internet
Nam
szaleje,
zniknęła, ale może mnie
czy
słuchać. Dajcie znać, czy
twój.
mnie dalej słychać. Dzisiaj mamy taką tendencję do przytulania się. Zobacz, że na powitanie i mężczyźni, i kobiety całują się w policzek i często się przytulają. Kiedyś byłoby to uważane za niemęskie, a dzisiaj jest to fajne. Nawet mi się podoba, że to jest takie, no, aż dziwne, że ktoś tak się nie chce przytulić, przynajmniej wśród znajomych, bo w takich stosunkach służbowych, no to wiadomo, rękę się tam służbowo podaje, o ile się podaje, bo był taki czas, że w ogóle nawet ręki nie podawaliśmy, przecież wiemy, nie? Przez jakiś tam ostatni czas i to było w ogóle mega przykre i po po tym, co to było, po tym takim osamotnieniu, izolacji, braku dotyku, mamy przecież wysyp depresji dzisiaj. To jest ta depresja tak bardzo się nasiliła, tak ciężko jest później z tego wyjść. Dlatego uważam, że zawsze jest lepiej zapobiegać i na bieżąco dbać o siebie każdego dnia, nawet jeżeli nam się wydaje, że jesteśmy robotami i damy radę.
No dobrze, czyli tak, dbamy o jelita poprzez ruch, łagodzenie stresu, poprzez jedzenie dobrego, zdrowego pożywienia, poprzez przytulanie się do innych, poprzez mówienie siebie dobrze. Co jeszcze możemy zrobić, żeby, bo powiedziałaś, że w stresie nie wytwarza się ten, to jest bardzo ciekawy w ogóle wątek, ten kwas, tak? Żołądkowy się nie
Tak,
wyciera.
tak, tak. Zauważono właśnie, że bardzo często dochodzi do inhibicji wydzielania soków trawiennych, natomiast dość często zwiększa się ilość histaminy, czyli takich czynników prozapalnych w naszym organizmie. Także bardzo często osoby, które mają stres, mogą cierpieć dodatkowo jeszcze na zaburzenia perystaltyki jelit. I tutaj oprócz tego, co powiedziałam wcześniej, ten masaż, jakikolwiek masaż, bo dotyk, bardzo może pomóc masaż wisceralny, czyli dodatkowo masaż przez powłoki brzuszne, żeby poprawić perystaltykę jelit, która została upośledzona w wyniku stresu. Są też takie psychoterapie, które pracują z traumami w ciele, bo w naszym ciele ten stres się odkłada i pewne rzeczy zostają zablokowane. Więc no tutaj dobrze jest o tym powiedzieć, żeby ludzie wiedzieli w ogóle, jakich specjalistów mogą szukać. No przecież my dla zdrowia możemy wiele zrobić. Akupunktura, akupresura, maty takie, czy uziemiające, czy maty akupresurowe takie, gdzie na kolcach się kładziemy. Kontakt z przyrodą, lasoterapia. One powstały przecież po to, żeby leczyć nasz umysł, naszą duszę. Kontakt z innymi osobami, śmiechoterapia, joga śmiechem, gimnastyka, chodzenie na trening, chodzenie na spacery, ekspozycja na światło słoneczne, wysypianie się, które jest kluczowe. My musimy się wysypiać, żeby być zdrowi, a my często, jak mamy kiepski nastrój, to zamiast iść spać, to jeszcze siedzimy i przeglądamy telefon. I jeszcze do tej dopaminy, którą mamy, jeszcze sobie trochę dokładamy.
A zioła? Jakie zioła mogłabyś polecić? Picie, bo na pewno w ogóle picie wody, tak? Nawadnianie się w ogóle jest kluczowe, to na pewno zaraz o tym powiesz, ale oprócz tego, jak już powiesz o tej wodzie, to jeszcze byś mogła coś powiedzieć o ziołach, jakichś roślinach leczniczych, które nam wspomogą to trawienie.
Wiesz co, nie czuję się jakąś wielką specjalistką w tej kwestii, pomimo tego, że jestem ziołoterapeutą i lasoterapeutą, to myślę, że to działa tak jak suplementy, wiesz. Musiałabym trochę skłamać, gdybym powiedziała, że tylko suplementy nas uratują albo tylko zioła nas uratują, bo tak naprawdę w ziołach mamy też te substancje czynne, które mają korzystny wpływ na nasze zdrowie. Ale chcę podkreślić, bo tu widzę fajnie dziewczyny, widzę, że się w komentarzach zaktywowały. Chcę podkreślić, że bez tych podstawowych rzeczy, które są za darmo, jak sen, spacer, kontakt z przyrodą, kontakt ze zwierzętami, kontakt z innymi ludźmi, wyjście do innych ludzi, rozmowa, zobacz, jak dzisiaj mało ludzi rozmawia ze sobą, przytulanie się, mówienie do siebie miło, karmienie swojego mózgu fajnymi informacjami, takie. Chwila refleksji, żeby się zastanowić, czy na pewno to, co oglądam, jest dla mnie dobre, czy to dobrze mnie zasila. I tu dziewczyny fajnie piszą dźwiękoterapię. Przecież mamy super również muzykę, która ma odpowiednią częstotliwość, 432 Hz bodajże, tak? Która fajnie wpływa na nasze ciało. Kąpiele, tu bym powiedziała kąpiele na przykład magnezowe, bardzo fajnie działają, bo one też relaksują nasze ciało, czyli dodajemy sobie do wanny sól Epson i kąpiemy się w tym i wtedy przez skórę wchłaniamy ten, o widzę, proszę, no jest sól Epson. Ja mam jeszcze sól z Morza Martwego i jak czasami właśnie sobie robię taki seans kąpiący, to dodaję sobie właśnie tą sól Epson, dodaję sól z Morza Martwego. Aromaterapię wtedy warto sobie włączyć. No, aromaterapia to jest w ogóle cudowność. I teraz, jak rozmawiam właśnie o ziołach, to wiesz, aromaterapia jest często z ziół. To ja powiem ci, że jak miałabym tak szczerze powiedzieć, to wydaje mi się, że bardziej działa aromaterapia niż samo picie ziół. Natomiast wiem, że są osoby, które są bardzo dużymi zwolennikami ziół i uważam, że to są substancje czynne, z którymi trzeba ostrożnie, bo żeby nie było tak, że leki to nie, Ale suplementy i zioła to tak, ale to też są substancje czynno oddziałujące na nasz organizm i też mogą być stosowane tylko przez jakiś czas, żeby tutaj po prostu nie przesadzić i nie przedobrzyć. I uważam, że ta aromaterapia jest cudowna. Ja na przykład mam zawsze przy sobie taki olejek, a nie będę pokazywać, bo to jest jakaś konkretna firma, ale zawsze mam olejek miętowy, on na mnie bardzo dobrze działa. Ale wiem, że dzisiaj mnóstwo jest tych olejków, które cudownie działają i właśnie taka kąpiel. Do tego sobie olejki wlewamy albo do tej wanny, albo do dyfuzora i do tego zapalamy świece sojowe, naturalne, żeby nie było tam tych substancji smolistych. I to jest wtedy też ekspozycja wieczorna, to takie podczerwone światło, które korzystnie wpływa, ono nas relaksuje, pobudza wytwarzanie melatoniny. No kurczę, ile się dobrych rzeczy wtedy dzieje, nie? Zamiast leżeć przed Netflixem czy przed telefonem i oglądanie rzeczy, które nas tak naprawdę stresują, denerwują i nakręcają, nie? Odpalają nas.
No, słuchajcie, ja jestem wielką zwolenniczką ziół i sobie nie wyobrażam, jak mam jakiekolwiek problemy z trawieniem. Po prostu u mnie zawsze jest mięta. Latem ja tę miętę sobie suszę.
Mięta to super.
Chodzi bardzo niedobrze, bo rumianek jest w ogóle super. On ma taki goryczkowy smak i on w ogóle cudownie łagodzi przewód pokarmowy. Ale nie wiem, czy wiecie, że znakomite na trawienie również jest lipa. Ale tu mówię lipie, że ona tak wyścięła te nasze jelita takim delikatnym śluzem, tak samo jak ją pijemy, czasami wyczuwamy taki śluz, ale też ma działanie odstresowujące. Nie tylko przy kaszlu i przy przeziębieniu stosujemy lipę, ale właśnie tak przy jakichś nerwowych dniach filiżaneczka lipy zadziała cuda. Plus jakaś jeszcze
A to
aromaterapia,
jeszcze
to
też
już.
tak fajnie działają relaksacyjnie szyszki chmielu.
Ale co się z nimi robi? A zaparza się
No,
po prostu.
zaparza się szyszki chmielu, melisę, rumianek. To też może zadziałać fajnie. Natomiast aromaterapia też może być taka wyciszająca, na przykład z lawendą. Może fajnie zadziałać, aczkolwiek na pewno są tutaj dziewczyny, które specjalizują się w olejkach i zaraz na pewno podpowiedzą, jakie olejki aromaterapeutyczne działają wyciszająco, żeby tak złagodzić stres. A odnośnie trawienia, to co powiedziałaś, ja ci powiem, że są takie popularne zioła w aptece. Tanie, zwykłe zioła. Nie wiem, czy kojarzysz. Gorzkie zioła, czy zioła żołądkowe. Kurczę, to czyni cuda. No jedna taka łyżka ziół i po prostu wiesz, jak ci coś leży na żołądku, to mega działa, a to jest dostępne to zawsze, bo to od zawsze było w aptece. Zioła żołądkowe po prostu. I niedawno słyszałam, że w ogóle fajne są jako wcierka do włosów, bo szybciej włosy po tym rosną. Tego nie słyszałam. Jakieś nowe zastosowanie.
Nie, moja mama mi zawsze dawała krople miętowe na kostkę cukru. Jak coś miałam z żołądka, te krople miętowe zawsze były w domu. Pewnie też proponujcie, też odtruwająca. No już zaraz pewnie dojdziemy do jakichś probiotyków. Ciekawe, czy tutaj osoby z probioką nas dzisiaj oglądają. Może byście podpowiedzieli, jakie psychobiotyki warto zastosować, które by nas lekko odstresowały i jednocześnie wsparły naszą florę, mikrobiotę jelitową. Chyba warto brać probiotyki. Zaraz do tego dojdziemy, ale jeszcze jedno pytanie mnie tutaj tak nurtuje od dłuższego czasu, chcę ci je zadać. Czy pory posiłków będą tutaj miały jakieś duże znaczenie? Czy nasz układ trawienny właśnie w określonych godzinach będzie lepiej trawił, lepiej wchłaniał te wszystkie składniki odżywcze? Już abstrahując od tych emocji, też zresztą w niektórych porach dnia jesteśmy bardziej zdenerwowani, a w niektórych bardziej wyciszeni. To pewnie też ma jakiś związek, znaczy na pewno ma związek z hormonami, które się wydzielają nam w organizmie.
Tak, wiesz co, no tutaj kwestia pór karmienia jest dość istotna, bo wiem, że kiedyś się mówiło, że mamy jeść tylko do 18, później się pojawili dietetycy po szkołach dietetycznych, po studiach i no i ten mit został obalony i że 2 godziny przed pójściem spać. No moim zdaniem bardzo krzywdzący, bo po pierwsze powinniśmy chodzić spać koło 22, nie później. W przeciwnym wypadku dość długo naświetlamy się światłem niebieskim, chyba że jest to lato i faktycznie to słońce późno zachodzi. Ale tak jak teraz siedzimy tutaj przy LEDach, no to jest niebieskie spektrum światła, które niekorzystne nie oddziałuje na nas, bo to jest światło pobudzające, a normalnie wieczorem jest podczerwone światło zachodzącego słońca, czerwone, które nas usypia. Takie światło to jest takie światło, jakie jest w południe i ono nas mega pobudza. Więc powinniśmy chodzić wcześniej spać, wtedy mniej się naświetlamy, a tak naprawdę nie powinniśmy iść 2 godziny przed pójściem spać, tylko tak najpóźniej do 18. Bo badania pokazują, że najłatwiej, najlepiej nam się trawi wtedy, kiedy świeci światło słoneczne. Czyli powinniśmy jeść za światła, za operowanie światła. Oczywiście zimą to jest trudniejsze, no bo tam światło już kończy nam się lampka o godzinie 16, no ale jak tam sobie troszeczkę to przeciągniemy do 18, też nie będzie problemu. Czyli generalnie najlepiej do godziny 18. I niedawno pojawiły się badania, ciekawe badania, które pokazują, że posty przerywane mogą cofnąć zmiany miażdżycowe w tętnicach. Mega ciekawe badanie, bo zobacz, możemy napsuć. Ale wystarczy, że stosujemy taką interwencję, jak niejedzenie od godziny 16 do następnego dnia rana, na przykład, i postarajmy się nie jeść zaraz po wstaniu, tylko gdzieś koło godziny 8, 9, 10. Zachowujemy bardzo długą przerwę, te 16 godzin, co jest bardzo korzystne dla naszego organizmu. I nagle się okazuje, że to jakby wybacza nam część tych błędów, które robimy. I powiedziałabym, gdybym miała wskazać taką najbardziej skuteczną interwencję, tak? Bo co do diety, kto jaką powinien stosować, to tutaj pełnej zgody nie ma. Każdy musi stosować taką, na jakiej się super czuje. Ale te posty to są super i powinniśmy dbać o to, żeby te 16 godzin, no minimum 12, ale te 16 godzin nie jeść i nie pić. Pić tylko wodę, no bo jeżeli pijemy soki, no to dla naszego organizmu jest to pokarm. Dostarczamy jakąś tam fruktozę, dostarczamy jakiś smak, coś tam dostarczamy, co stymuluje nasz organizm do produkcji hormonów. Więc post przerywany jest super. Pytanie, czy bo teraz widzę przy niedoczynności tarczycy, problemach hormonalnych. Tak, pod warunkiem, że my się najadamy. No bo to nie może być tak, że my mamy post przerywany, ale wtedy, kiedy możemy zjeść, to się najemy talerz sałaty, tak? A w sałacie nie ma ani białka, ani tłuszczu, ani cholesterolu, który jest nam potrzebny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. No, dla przykładu, już myślę, że wszyscy wiedzą, jak ja jem, no ale jeszcze raz powiem, jak zjem na śniadanie sobie 4-5 jajek, a na obiad zjem około 0,5 kg mięsa, to ja sobie mogę pozwolić na 16 godzin niejedzenia. Ale jak kobieta je jak kurka i ciągle coś tam sobie chrupie, ale mięsa nie, no bo nastraszono, że tu jest duży problem, bo działa rakotwórczo, no to wtedy jemy raczej węglowodany, tak? A jak jemy te węglowodany, no to może się okazać, że my nie spożyjemy w ciągu tego okienka żywieniowego odpowiedniej ilości składników odżywczych, a dla prawidłowej pracy hormonów, tarczycy potrzebne jest pełnowartościowe białko, potrzebna jest odpowiednia ilość tłuszczu i potrzebny jest cholesterol. I myślę, że ta zła fama dotycząca diety keto polega na tym, że my po prostu jesteśmy niedożywieni na tej diecie. Stawiamy w dużej mierze na tłuszcze, a zapominamy o białku, które jest kluczowe dla regeneracji, naprawy i odbudowy. I jak mamy jakieś problemy hormonalne, to jeszcze kolagen jest nam potrzebny, bardzo jest nam potrzebny. No, z roślin to raczej się ten kolagen tam nam nie wytworzy. I teraz, jak mamy jakiekolwiek problemy z jelitami, to taki paradoks, że nam ten kolagen też jest potrzebny, bo jak postawimy tylko na probiotyki, no to tutaj trochę błędna droga, bo możesz być na diecie wegańskiej, wegetariańskiej, masz mało kolagenu, więc nie masz tych narzędzi do naprawy, ale masz probiotyki. No. To trochę masz, ale tak jakby no nie masz, nie? No to tak jakby chcieć zrobić sobie kanał, którym płynie woda, czy tam nie wiem, rurociąg, i masz wodę, ale nie masz rury, nie? No bo się rura zardzewiała albo przedziurawiła. No to tak działa kolagen, on nam uszczelnia te, on nam regeneruje, on nam naprawia.
I jak ten kolagen przyjmować?
No, wiesz, kolagen. Ja tutaj dużo na temat kolagenu napisałam. Poszukałam badań naukowych w tym temacie, bo na temat kolagenu ja nie wiem dlaczego, ale są jakieś takie dziwne. Ja mam wrażenie, że wszystko, co działa, jest degradowane, jest ośmieszane, jest stygmatyzowane. Nie wiem dlaczego, bo popatrz, nie ma żadnego problemu, jeżeli ty sobie stosujesz probiotyki, stosujesz sobie jakieś tam suplementy. Nikt aż tak bardzo ich nie krytykuje. Ale jak powiesz, że zażywasz kolagen, to na 10 osób pięć co najmniej ci powie, ale po co, to wywalone pieniądze, przecież to nie działa, to się nie wchłania, nie? A jednak poszukałam w bazach medycznych i okazuje się, że rosół działa, że buliony kolagenowe działają, że to są istotne składniki, nawet jeżeli organizm całego kolagenu sobie nie weźmie, to on se rozłoży na te aminokwasy, które służą do budowy kolagenu i odbuduje kolagen. I żeby kolagen zadziałał, potrzeba od 2 do 3 miesięcy co najmniej suplementowania go, przyjmowania. I teraz albo go suplementujesz w postaci jakiegoś tam proszku, płynu i tak dalej, no tutaj jest możliwości mnóstwo, też nie będę konkretnej firmy podawać, bo tych kolagenów jest dzisiaj mnóstwo na rynku. Albo robisz sobie rosoły, albo robisz sobie buliony, albo robisz sobie jakieś zupy mocy. Generalnie chodzi o to, żeby gotować tak, jak kiedyś nasze babcie gotowały. Pyrkający w co niedzielę rosół 12 godzin, całe szkielety tam się gotowały ze skórkami, ze wszystkim. Kto kiedyś myślał o wyrzucaniu skórek czy tłuszczu, to się wszystko zjadało, bo to było cenne i nasze babcie o tym wiedziały. I tak to dzisiaj też powinno wyglądać. Więc albo zasilamy się kolagenem z suplementów, albo sobie gotujemy te rosoły, albo robimy jedno i drugie, bo w przypadku, kiedy mamy problem typu bolą mnie stawy, albo coś mi tam chrupie w tych stawach, coś mi skrzeczy, jakieś mam sztywności poranne, no to tutaj badania pokazują, że nawet 20 gramów kolagenu musi być przyjmowanych codziennie i to nie zadziała w tydzień, bo struktury kolagenowe wymieniają się bardzo długo w naszym organizmie, więc łatwiej jest zepsuć niż naprawić. No i ja powiem tak, ja codziennie piję bulion, i jeszcze dodatkowo suplementuję kolagen w proszku, tak żeby łącznie było te 20. Wiesz, my w pierwszej młodości już nie jesteśmy, Dorotko, a chcemy wyglądać świetnie. Cały czas, żeby tutaj nam nic nie, żeby siła grawitacji nie oddziaływała. A poza tym, jak to się mówi, że lepiej niech się ciało zużywa niż rdzewieje, a dzięki temu, że ten kolagen jest przyjmowany, to sytuacja wygląda tak, że jak ja idę na siłownię, to się nie boję, że mi coś szczeli, tak? Bo o Jezu, już jestem stara, nie mam siły dźwigać, tak? Ja chcę być jak te kiedyś babuszki, które do późnych lat starości w polu robiły, no. Tylko, że ja będę przerzucać, wiesz, chwasty na swoim ogrodzie, będę przerzucać żelazo na siłowni, będę się wspinać, jeździć na rowerze i tak dalej. I to będzie właśnie to moje pole, no.
A powiedz jeszcze coś o maślanach, bo to jest też ostatnio temat, który taki stał modny. I czy to po prostu wystarczy jeść dobrej jakości masło?
O maślany trzeba... zapytać.
Tak, tak, maślany.
Dobra, przerwało mi Dorotkę, ale wydaje mi się, że Dorotka zapytała o maślan sodu. Coś mi przerwało. O maślan sodu. Przeczytałam tu komentarz, widać, że taką babuszką będziesz. Nie wiem, czy to jest komplement, czy co to jest. Ale powiem ci, że jak na 48-letnią babkę, to się czuję naprawdę świetnie. Ja nie czuję, żeby mi cokolwiek, wiesz, ja nie czuję, jak to, ja słyszę czasami na przykład, po 30 to już zobaczysz, jak to jest. No już minęła 30, 40 i za każdym razem słyszałam, że zobaczę, jak to jest. I ja ci powiem, że ja tak, po pierwsze, ja nie czuję, że ja nie mam siły, ja nie czuję, że ja nie mogę gdzieś podbiec, ja nie czuję, że o Jezu, nie zeskoczę, bo tu wysokość, to coś tam złamie, czy mi coś chrupnie. Nie, generalnie po prostu czuję się jak młoda, chciałam powiedzieć tak, wiesz, młoda tupa, no. Ja się tak czuję, no. Czuję się cudownie, no. I tak bym chciała, żeby powiedziałam, że ja poprzez swój styl życia chcę zmniejszyć ryzyko zgonu z innych powodów niż starość, tak? Tak bym chciała. A propos maślanu, wracając do maślanu, tak, to jest dość istotny składnik, w szczególności jeżeli ktoś na przykład nie spożywa takich produktów zbożowych, skrobiowych, potem podczas fermentacji krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe się wytwarzają, no i stamtąd pochodzi ten maślan, który zasila nasze jelita. No i teraz takie nietypowe może podejście, bo tak z jednej strony osoby, które jedzą takie produkty, teoretycznie same sobie ten maślan wytwarzają, ale czasami jak jemy takie produkty, to mamy wzdęcie jak stąd do kosmosu i po prostu jesteśmy jak ta krowa pierdząca na łące. No to jak tak pierdzimy, no to wiadomo, że w tych jelitach źle się dzieje, a to się przekłada na cały organizm. No więc czasami chcemy zrezygnować z tych produktów, bo czujemy się dużo lepiej. Pytanie, czy nam jest wtedy potrzebny maślan sodu? Powiedziałabym, że to zależy. Jeżeli masz problem z jelitami, jeżeli tam jest jakiś stan zapalny, coś ci doskwiera, twój organizm coś mu jest, no to faktycznie może być to bardzo ważny, kluczowy składnik dla zdrowia, czyli ten maślan sodu, który korzystnie wpływa na odbudowywanie również nabłonka jelitowego, jak i probiotyki. No ale dzisiaj już mamy też propagatorów takich diet odzwierzęcych. I oni mówią wprost, że nie potrzebujemy ani maślanu sodu, ani probiotyków, niczego nie potrzebujemy, bo to sobie wszystko dobrze działa, jak temu nie przeszkadzamy. Więc powiedziałabym, sprawa jest bardzo, bardzo indywidualna. Ani tak, ani nie. To nie jest tak. Nie możemy powiedzieć, że dzisiaj absolutny must have to jest suplementowanie tego czy tego, dlatego że ktoś może się czuć cudownie i niczego nie potrzebuje. Ale może być tak, że ty potrzebujesz całego wsparcia tego traktu jelitowego i będziesz potrzebować być może jakiś czas, adaptacja jakaś do nowych warunków, może okresowo, żeby zobaczyć, czy nie jest lepiej. Wtedy możesz potrzebować probiotyki. No i tutaj właśnie wspomniany przez ciebie ekosymbiotyk może być fajnym rozwiązaniem. Może być też potrzebny maślan, jako taki też must have. Mogą być potrzebne witaminy z grupy B, ponieważ witaminy z grupy B wpływają na kompleksy mioelektryczne i sprawiają, że ta perystaltyka jelit jest zdecydowanie lepsza. Więc to powiedziałabym takie trzy rzeczy, które są bardzo ważne dla funkcjonowania naszych jelit. Natomiast no, może się okazać, że potrzebujemy jeszcze innych rzeczy. Na przykład mamy dość dużo toksyn w organizmie i możemy potrzebować na przykład zeolitu. Dzisiaj mamy te zeolity już takie medyczne, które chelatują fajnie toksyczne substancje. Może być nam potrzebna na przykład chlorella, która też w jakiś sposób łączy te toksyczne substancje, no bo wiadomo, no, z kupą, czyli ze stolcem, z naszego organizmu wychodzą różne toksyny, no bo żółć, która się wytwarza, ona sobie spływa do jelit, pojawiają się tam zużyte struktury z organizmu. Jak pościmy, no to jeszcze więcej. To nie jest tak, że jak pościmy, to kupy nie robimy, no robimy też tak. Więc tam zużyte te wszystkie struktury lecą. I teraz, jak mamy zaparcia, to nie jest dobre, bo my wtórnie z powrotem to wszystko sobie wchłaniamy. No. Natomiast, bo tutaj ktoś powiedział, keto babka, że witamina D. Ja powiem tak, ja nie jestem jakimś wielkim fanem witaminy D, bo zwróćmy uwagę, że jeszcze jakiś czas temu nie mówiło się na temat witaminy D. Później to podchwycono i zaczęto mówić, że każdy potrzebuje witaminy D. A co było 10 lat temu? To jakoś nie potrzebowaliśmy witaminy D. Tylko zwróćmy uwagę, że 10 lat temu mocno się cisnęło na kremy z filtrem i praktycznie każdy stosował krem z filtrem. A dzisiaj mamy dużo takich oszołomów, którzy mówią, nie, kremy z filtrem nie są spoko, bo są toksyczne, bo blokują wytwarzanie witaminy D, a jednocześnie dzisiaj się wszystkim mówi, że mają łykać witaminę D. No to wydaje się, że wtedy powinniśmy bardziej łykać witaminę D niż teraz, kiedy jest dość dużo ludzi, którzy nie używają tych kremów z filtrem i zawsze żyliśmy w takiej szerokości geograficznej i ja tutaj zawsze mówię, no niemożliwe, że Bóg się tak pomylił i wstawi tego biednego człowieka do Europy, gdzie praktycznie słońca nie ma i nie dał mu witaminy D i dlatego choruje. Nikt nie choruje z niedoboru leków czy niedoboru suplementów. Weźmy to pod uwagę, tak? Więc nie byłabym taka cisnąca na to witaminę D. I oczywiście, że w praktyce swojej, jak badałam pacjentów i mieli niskie poziomy, tam poniżej 20, to zalecałam suplementację okresowo. Ale jeżeli będziemy przesadzać z witaminą D, to mamy coś takiego jak paradoks wapnia, witaminy D3 i K2 i może dochodzić do odkładania się wapnia w tętnicach. Więc ja bym tu sugerowała ostrożność i zawsze słońce będzie lepsze niż witamina D. Być może w zimie warto ją suplementować, na pewno nie cały rok. Warto ją sobie sprawdzić, ale też nie podchodzić do tematu zero-jedynkowo, że jeżeli ma poniżej 50, to muszę suplementować, bo radziłabym zbadać sobie kilka razy w ciągu roku, żeby wiedzieć, jaką macie w lecie. Bo skąd macie pewność, że to, co piszą, to prawda jest, no. Z tego, co ja słyszałam w badaniach różnych takich ludzi mieszkających w krajach ciepłych, to tam nikt nie ma witaminy D powyżej 50. Nawet te osoby w Afryce, które są non-stop na zewnątrz, nie mają witaminy D3 powyżej 50. bo my mamy dwie witaminy, mamy aktywną i tą nieaktywną, tak? Mamy jeszcze 1,25. I miałam pacjentów, którzy mieli niską tą 25 OHD3, a 1,25 mieli prawidłową albo wysoką, czyli mieli całkiem dobry poziom aktywnej witaminy D3, tak? Więc no, powiedziałabym, że nic nie jest zero-jedynkowo i nie przesadzajmy w żadną stronę, że my czegoś potrzebujemy, absolutnie to musi być, bo jak tego nie ma, to będziemy chorzy. Nie chorujemy z powodu braku suplementów czy z powodu braku leków. Chorujemy z powodu naszych niewłaściwych wyborów.
Czy jeszcze coś pominałyśmy? Bo wydaje mi się, że bardzo dużo tu powiedziałyśmy,
Chyba
w jaki
tak, chyba wszystko.
stres oddziałuje na organizm, na jelita, jak powinniśmy, jak możemy sobie radzić z tym stresem, w jaki sposób wzmocnić te jelita, począwszy od psychologii, skończywszy na witaminie D3. Może jeszcze coś na zakończenie byś mogła powiedzieć? Jeszcze masz.
Tak. To dajmy jeszcze taką, wiesz, szczyptę dziegciu do tego wszystkiego z tą omegą-3. Zobacz, że dzisiaj mamy takie ciśnienie, że wszyscy powinni suplementować omegę-3 i wszyscy powinni suplementować witaminę D3. Ja sobie myślę, no po prostu świat nie istniał jakieś 10 lat temu, bo po prostu nie wiedzieliśmy o witaminie D3 i omedze. I ja mam takie poczucie, że 10 lat temu byliśmy nawet zdrowsi niż jesteśmy teraz. Co poszło nie tak? To powinno nam dać do myślenia, co poszło nie tak, że z każdym rokiem mamy coraz więcej informacji, z każdym rokiem mamy coraz nowocześniejsze suplementy i z każdym rokiem, ja się założę, że za 2-3 lata pojawi się kolejna substancja, być może w jakimś marketingu, jeszcze MLM albo w czymś, że będzie konieczne, żeby ją stosować. Absolutnie musisz ją stosować, bo jak nie, to po prostu no źle, będzie źle. Powiedz mi, Dorotko, czy tobie się wydaje, że ludzie mieszkający w środku Afryki, w biednych krajach, w Kenii, w Tanzanii, ludzie mieszkający w środku Ameryki, jakieś 50 lat temu, czy oni mieli dostęp wszyscy do świeżych ryb morskich?
Nie, no to może nie.
No właśnie. I okej, ja uważam, że suplementy fantastycznie uzupełniają, ale to powinno być uzasadnione. I jak pisałam swoją pierwszą książkę, pierwszy polski przewodnik paleo, to się okazało, że jak zbadano zawartość kwasów omega w mięsie, takim zwykłym, wołowina na przykład, to się okazało, że tam jest właściwy stosunek kwasów omega-3 do omega-6 i jest właściwa ilość kwasów omega-3 i z mięsem również je spożywamy.
Czyli po drodze tatar na kolację, no nie da się inaczej, albo jakiś stek.
Ja podejrzewam, że potrzeba więcej suplementować paradoksalnie, jak jesteś na diecie wegańskiej, wegetariańskiej. Tam musimy wziąć pod uwagę, że mamy kwas chitynowy, on nam trochę chelatuje, tam potrzeba więcej minerałów, tam potrzeba witaminy z grupy B, tam pewnie trzeba więcej probiotyków, bo jednak się bardziej przelewa w tych jelitach. Tam może trzeba omegi-3 i jak to zrobić, jak one są z ryb, nie? Czyli takie niewegetariańskie. No to wtedy dostarczamy sobie te z alg. Ale jak jesteśmy na takiej diecie odżywczej, z małą ilością substancji antyodżywczych, z małą ilością czegoś, co nam blokuje, mamy fajny styl życia, równoważymy sobie pracę, czas wolny, kontakty z ludźmi, mamy zdrowy stosunek do życia, to jestem przekonana, że dużo, dużo mniej potrzebujemy. Pytanie, czy jeżeli będziemy psuć to zdrowie poprzez niewłaściwy styl życia, poprzez niewłaściwe odżywianie, to czy nas suplementy uratują w tym wszystkim? Bo wydaje mi się, że trochę w błędną stronę idziemy, bo jest taka narracja, że każdy musi łykać, a jak będziesz łykać, to będziesz zdrowy. Ale prawda jest taka, że jest coraz bardziej chore to społeczeństwo. Coraz więcej ludzi choruje na nowotwory, coraz więcej ludzi ma problemy kardiologiczne, coraz więcej otyłości i nadwagi mamy.
Nie dajemy się, dbamy o jelita. Nie słuchajcie, to nie miało być na zakończenie tego live'a.
Nie,
My was tutaj.
ale to zabrzmiało, aż cisza taka zapanowała.
My się, słuchajcie, nie dajemy tym negatywnym myślom. My będziemy dbać o siebie, będziemy się przytulać. Zaraz słyszę, że już przyszedł mój syn, więc zaraz idę na dół się do niego poprzytulam i do mojego psa. Więc będę miała dawkę czułości zapewnioną. Wam też bardzo rekomenduję na wieczór. Pyszne ziółko i aromaterapeuta, aroterapeutyczna kąpiel, panąca, krótko mówiąc, z olejkiem lawendowym. Wyluzuję się i Wam też wszystkim pięknego wieczoru życzę, wspaniałego, uśmiechniętego. Pamiętajcie, że Wasz uśmiech i dobry nastrój bardzo dobrze wpływają na Jelita. Dziękuję Ci, Iwonko, bardzo za ten wspaniały live.
Dziękuję Ci bardzo.
Pozdrawiam wszystkich. Pa!
Pa!